No i zapowiadany Tomasz Wróblewski, dziennikarz, analityk, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, kłaniam się.
Don't stop me now. Proszę, mam dobry czas. Proszę mnie nie zatrzymywać. Proszę dać mi dalej się bawić. Koalicja centrolewu tą dalszą zabawę umożliwić. To będzie rząd, który będzie zaciskał pasa i trochę redukował konsumpcję Polaków.
No, można powiedzieć tak, że ta konsumpcja Polaków, jeżeli myślimy o dobrze gospodarki, tak czy inaczej musiałaby nastąpić. My jesteśmy po okresie pandemii, ogromnych wydatków i nakładów, po okresie inflacji, kryzysu i walki z inflacją. I w tej chwili wchodzimy w recesję, w trudniejszy okres nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I z natury rzeczy należałoby się spodziewać, że po obietnicach wyborczych będzie powoli próba tłumienia tych nadziei i ograniczania tego. Także myślę, że niezależnie od tego, kto rządziłby w Polsce, czy będzie rządził, to takie procesy będą następowały. Oczywiście pytanie, jak to sobie nazwiemy, bo czasem redukcja wydatków może być sprzedawana jako tworzenie lepszych warunków dla obywateli, tak? Czyli na przykład podwyżka pensji dla nauczycieli kosztem CPK czy kosztem 800+. Może być, że takie całkowicie nieracjonalne wydatki zostaną zastąpione wydatkami bardziej potrzebnymi społecznie. Natomiast samo zaciskanie pasa wydaje mi się nieuniknione, chociaż, jak powiedziałem, trudne będzie na obietnice, które składała Platforma Obywatelska, nawet większe, jeżeli chodzi o koszty, niż obietnice, które składa Lewica. Suma summarum, wszystkie mogą stanowić duży koszt.
Duży koszt, ale z drugiej strony wydaje się, że politycy Platformy musieli być świadomi, że obiecując jednocześnie i czterodniowy tydzień pracy, i kwotę wolną od podatku 60 tysięcy, i babciowe 1500 zł wypłacane każdej matce po urodzeniu dziecka, nie tylko tej, która ewentualnie wróci do pracy, aby tego nie zrobiła, tylko każdej, która wróci, a wraca 60 parę procent, i jeszcze wiele, wiele innych, 800+ już miało być od czerwca, że to wszystko jest pakiet nierealny, czy jednak politycy Platformy wierzyli, że to jest prawdziwa propozycja?
No, czy to jest nierealne, trudno powiedzieć, bo to jest kwestia wyborów, tak? Możemy na przykład wybrać dalszą redystrybucję kosztem rozwoju. Możemy powiedzieć, że część pieniędzy, które przyjdą z Unii Europejskiej, z KPO, jeżeli sprawdzą się obietnice Tuska i rzeczywiście te pieniądze otrzymamy, będą musiały pójść w części na spełnianie obietnic. Natomiast te ostatnie 4-8 lat to nas nauczyły, że politycy rzeczywiście spełniają obietnice. Na co dzień w większości państw i w Polsce również, może poza Stanami Zjednoczonymi, politycy spełniają obietnic albo rozwadniają je tak bardzo, że trudno im się połapać. Koniec końców ważne jest to, gdzie Polska i Polacy będą, znaczy jak ta gospodarka będzie się rozwijała. I tutaj mamy bardzo dobry punkt wyjścia. Znaczy rzeczywiście zadłużenie Polski jest jedno z najniższych. Mamy w dalszym ciągu gospodarczy będzie słaby, ale będzie lepszy od większości państw europejskich. Mamy bardzo niskie bezrobocie. Mamy niskie stosunkowo zadłużenie osobiste, natomiast rzeczywiście istnieją zagrożenia w postaci spadającego eksportu, istnieją zagrożenia z powodu cały czas jednak wysokiej, utrzymującej się inflacji. No i teraz pytanie, jakie działania, co należy zrobić, żeby poprawić tą sytuację? Tutaj pojawiły się już takie przebłyski ze strony opozycji, czyli mówienie, że PiS kłamał i oni nawet nie wiedzieli, że budżet jest w takim strasznym stanie, jak nie wiedzieli, w związku z tym niektóre obietnice będą musiały być wycofane. No, tak naprawdę nie wiem, skąd opozycja zna już te kulisy i te tajemnice, które ponoć były poukrywane w BGK-u, w PFR-ze i w innych instytucjach państwowych, skoro do tej pory nie objęła. No albo jest to właśnie wykręt i próba wycofania się z niektórych z obietnic. Jak się z nich wycofać? No właśnie stworzyć nową opowieść. Opowiedzieć o nowej Polsce, jak będzie się rozwijała, jak pojawią się inwestycje prywatne, których bardzo mało jest w Polsce, jak utrzymamy wzrost inwestycji zagranicznych, jak może trzeba będzie zmienić strukturę spółek Skarbu Państwa i uwolnić jakąś energię tutaj. No, czy Platforma Obywatelska, Lewica i te 12 innych państw w koalicji zbiorą się na taką opowieść? Mam wątpliwości, ponieważ na razie te rzeczy, które najbardziej ich trapią, to jest kwestia aborcji, to jest kwestia kościoła, to jest kwestia dodatkowych wydatków na świadczenia rozmaite socjalne. Na razie nie rozmawia się o całokształcie opowieści gospodarczej. Myślę, że dobrzy politycy, sprawni, są w stanie nie dowieść wszystkich obietnic, ale zapewnić lepszy wzrost gospodarczy, wykorzystać potencjał, który mamy, uwolnić trochę energii w gospodarce i zapewnić lepsze warunki życia, tak że ludzie zapomną o tych obietnicach. Nie widzę na razie tej opowieści, nie widzę woli do snucia takiej nowej opowieści i tworzenia nowych ram gospodarczych.
Panie redaktorze, Tomasz Wróblewski naszym gościem. A czy w ogóle da się taką nową opowieść wykuć przy no jednak różnych partiach? Tych partii jest więcej, chyba 11, ale cztery te główne wiodące partie, trzy albo cztery kluby wyborcze. Da się złożyć jedną spójną opowieść dla rządu, którego zapleczem będzie Ryszard Petru i Adrian Zandberg?
No, to jest moja wątpliwość. Znaczy, że dla partii lewicowych, których tam jest sporo i dość są elokwentne w określaniu swoich roszczeń, to priorytety są inne. Znaczy, priorytetami jest przede wszystkim, czyli zabezpieczanie jakichś nierówności społecznych, wyrównywanie nierówności społecznych, no i rozliczenia z PiS-em. To zdają się być dla nich najważniejsze kwestie. I na razie ta opowieść jest odsuwana w czasie. W momencie, kiedy przyjdzie do zaproponowania jakiegoś nowego formatu gospodarczego, to też nie wiem, jak tu można się porozumieć. Jak można porozumieć się na przykład, żeby rozwijać budownictwo poprzez ograniczenie biurokracji, a nie przez i rozmaitych kosztów pozabudowlanych, a nie przez rozwijanie państwowego budownictwa, co proponuje Lewica. Tak? Także to są sprzeczne rozwiązania, które ciężko jest pogodzić, zwłaszcza przy prezydencie, który pozostaje z prawem weta. Także myślę, że nie zobaczymy tej opowieści. To jest szkoda. My w Washington Enterprise Institute już wcześniej, jeszcze wielokrotnie i po pandemii, i w czasie inflacji, przedstawialiśmy taki zestaw działań, które rząd powinien podjąć, żeby wzmocnić, przyspieszyć rozwój gospodarczy, żeby wepchnąć Polskę na nowe tory. No, do tej pory poprzedni rząd tego nie słuchał i nie podjął tych działań, albo w niewielkim zakresie w każdym razie. Czy nowy się zdecyduje? No my przygotujemy update w stosunku do tej sytuacji, w której znajduje się w tej chwili świat i Europa, biorąc też pod uwagę inne zagrożenia cywilizacyjne, choćby to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie mówiąc o Ukrainie. I zaproponujemy taki zestaw. Czy ktoś będzie ich słuchał, czy ktoś będzie je stosował? Nie wiem. Myślę, że tu są różnice w ramach samej tej przyszłej wielkiej koalicji. Są głosy takie bardziej zdroworozsądkowe, pojawiające się w trzeciej drodze. Też nie wiem, czy w całej, ale no, będziemy z każdym, kto będzie chciał o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać.
To jeszcze na koniec krótki temat. Otwórzmy relacje z Unią Europejską. Są takie obawy wśród wielu tych, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale pewnie nie tylko, że ten rząd to będzie rząd niezwykle uległy wobec Unii Europejskiej i wobec i w tym aspekcie polityki klimatycznej, polityki zielonej, ale też może przede wszystkim w tym aspekcie procesu europejskiego, procesu centralizacji. To zapytam wprost, co Donald Tusk, na co Donald Tusk może się zgodzić w ramach kilku pewnie albo kilkunastu miesięcy swojej prezesury premierostwa?
No, to jest tak, że Unia Europejska bierze pod uwagę politykę wewnętrzną i bierze pod uwagę, że politycy muszą robić pewne pozory, gesty względem swoich wyborców i muszą udawać twardych czasem nawet antyunijnych. Zwłaszcza teraz, tu przed wyborami w 2024 roku, ten Parlament Europejski i ta Komisja Europejska ma tego świadomość i tworzy rozmaite pozory. Czyli, że na przykład w jakiejś sprawie Donald Tusk może być, czy tam jego koalicja stanowcza i przyszły minister spraw zagranicznych domagać się jakichś zmian, które zostaną przeprowadzone, ale nie będą miały większego wpływu. To, co powiem, to jest trochę przykre, ale mi się wydaje, że ani PiS już w tej chwili nie miał możliwości takiej głębokiej blokady tych zmian, które proponuje teraz Komisja Europejska, czy federalizacji, czy takiej centralizacji i daleko idącej biurokratyzacji Europy, podporządkowania państw narodowych urzędom kolejnych komisarzy, ani Platformy Obywatelskiej to się nie uda. Co, czy tam Koalicji Obywatelskiej razem z jej koalicjantami. Co może zrobić, to właśnie wywalczyć kilka pozorów, czyli pieniądze z KPO, jakieś jeszcze dodatkowe fundusze na inny rozwój, jakieś obietnice wsparcia niektórych inwestycji w Polsce dodatkowo i jakieś ustępstwa, gesty ustępstw. To myślę, że to może się pojawić i wrażenie na koniec będzie, że koalicja więcej wygrała. Jeżeli Europa miałaby się zatrzymać w tym dość szalonym kierunku, jaki przybrała, takiej próby rzeczywiście podporządkowania biurokracji państw narodowych, to chyba jedynym nadzieja jest w wyborach do parlamentu 2024 roku, do Parlamentu Europejskiego i całkowicie tej zmiany struktury obecnej Unii Europejskiej. W innym razie wydaje mi się, że to będzie ciężko. I tutaj wszystkie konserwatywne, zdroworozsądkowe, wolnościowe grupy powinny zaczynać już te dzisiaj pracę u podstaw i przygotowywać się do tych wyborów w 2024 roku, ponieważ moim zdaniem one będą na koniec końców ważniejsze od tych wyborów, które mieliśmy.
To jeszcze pytanie, bo taka jest narracja, że Donald Tusk no po to wrócił do Polski, żeby PiS od władzy odsunąć, a będzie tutaj tylko do rozdania nowego w Unii Europejskiej, żeby się przesiąść na pozycję najwyższą z możliwych szefa Komisji Europejskiej, bo to właśnie Donald Tusk może być tym, któremu najłatwiej będzie przeprowadzić centralizację Unii Europejskiej. Jest, tak się mówi w Brukseli, że Donald Tusk ma taką złożoną misję polityczną?
Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem ani przy tych rozmowach, ani nie wiem, co siedzi w głowie Donalda Tuska. Natomiast jest politykiem ambitnym i myślę, że nie ma granic jego ambicjom, także będzie starał się rozwinąć. I mogę uwierzyć, że w jego najbliższym gronie ludzi tworzył się jakiś taki wielki projekt przebudowy Polski w kierunku liberalno-socjalistycznych gospodarek i polityk Europy Zachodniej. Tak? Czyli żeby ten wielki taki projekt zaczęty jeszcze w Niemczech w 70-tych latach wygrał również w Polsce. To, jeżeli to tak, to pewnie w pierwszym rzędzie zobaczymy taką bardzo ostre odpisowywanie społeczeństwa i mediów. Przypisywanie wszystkiego, co najgorsze, najgorszych cech nie tylko politycznych, ale i osobowych, przypisywanie PiS-owi. Szukanie, poszukiwanie PiS-owców w rozmaitych środowiskach. Żeby jakby stworzyć wrażenie, że istnieje tylko jedna dla Polski droga i alternatywa dla polskiej demokracji. To będzie pierwsze, potem by marsz przez instytucje, czyli wyczyszczenie tych wszystkich kolejnych instytucji i rzeczywiście stworzenie takiej silnej lewicowo-liberalnej Polski, taki projekt. To mi się wydaje, że to jest autentyczna misja, którą sobie może wytyczać w tej chwili ta liberalna lewica. No, pytanie, czy to się powiedzie, no to tego nie wiem.
Zobaczymy, jak będzie. Trudno przewidywać. Wiemy, że ta koalicja rodzi się w pewnych bólach. No ale to naturalne. Tak dużo partii, tak dużo środowisk, to łatwo nie będzie. Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 12.57 na zegarach. Kończymy dzisiejszy kurier w samo południe. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i mam nadzieję, nawet przynajmniej ja będę tutaj o 12.10, że usłyszymy się za tydzień, czy za tydzień, za 24 godziny, a nawet ciut mniej, bo jutro gościem będzie m.in. Marek Budzisz o godzinie 12.10, a potem trochę już tradycyjnie Marek Jakubiak po godzinie 12.35, tak będzie wyglądał kurier w samo południe w dniu jutrzejszym, w piątek, na który Państwa bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Do usłyszenia.